Moim gościem jest Zuzanna Gawor-Kotkowska. Zuzanna jest psychologiem, diagnostą, wszechstronnie wykształconą specjalistką od neuroatypowości. Ze Zuzą rozmawiam o tym, dlaczego diagnostyka i jej różnicowanie ma tak ogromne znaczenie w obszarze neuroróżnorodności. Dowiecie się, jak powinna wyglądać modelowa diagnostyka w przypadku dorosłych i w przypadku dzieci. I uwaga, dowiecie się też, dlaczego nie ma sensu wypuszczać bolida na autostradę. Dlaczego diagnostyka w autyzmie, ADHD i tym wszystkim, czym się zajmujesz, jest tak istotna?
Powodów jest bardzo dużo. Przede wszystkim osoba, która jest neuroróżnorodna, gdy się o tym dowiaduje, gdy otrzymuje odpowiednią psychoedukację, też ludzie sami się edukują, zaczyna rozumieć niektóre swoje zachowania, niektóre swoje potrzeby, za które wcześniej była na przykład karcona. Wie, że nie mogła z tym nic zrobić, zrzuca poczucie winy. A jak zrzuca poczucie winy, to jest gotowa do tego, żeby obrobić pewne tematy ze swojego życia, które wynikły z tej neuroróżnorodności. Bo nie wiem, czy wiesz, że osoby neuroróżnorodne są 6 razy częściej narażone na PTSD na przykład, czyli syndrom stresu pourazowego. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę z tym walczyć, dopóki nie zrzucimy tego ciężaru z siebie. Więc to jest jakby pierwszy powód, żeby wiedzieć, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy i gdzie jest nasz punkt w świecie. Bo to nie jest tak, że jesteśmy upośledzeni, dysfunkcyjni po prostu w warunkach neurotypowego świata, no bo ludzi neurotypowych jest więcej, tak? W warunkach neurotypowego świata jesteśmy takim trójkątnym klockiem, który się wciska w okrągły otwór. No i to trzeba zrobić młotkiem.
Piękne porównanie.
To trzeba zrobić młotkiem, trzeba sobie oberwać te rogi w trójkącie, te rogi krwawią, tak? Więc diagnoza daje to, że przestajemy na siłę się próbować wcisnąć w ten okrągły otwór, szukamy sobie trójkąta. Jak znajdziemy ten trójkąt, no to już zaczynamy się wtedy goić, zaczynamy się leczyć. Z tego, co nas spotkało wcześniej, z tego poczucia niedopasowania, z poczucia bycia innym, niewystarczającym, niespełniania oczekiwań normatywnego świata. To też jest tak, że my z kolegą, takim moim terapeutą, wymyśliliśmy taką metaforę bolidu. Osoba neuroróżnorodna, możemy ją traktować jak bolid F1. Ta osoba potrzebuje mnóstwa mechaników i to takich wyspecjalizowanych, żeby wyjechać z boksu. Potrzebuje specjalnych opon. No i jeżeli ona już wyjedzie z boksu dzięki tym specjalistom, to wyjeżdża nagle na autostradę. Na tej autostradzie no, ona nie ma świateł, więc jakby nie widzi. Jest nisko zawieszony samochód, więc też trochę bez sensu, bo każdy wertep czy kamień i już jesteśmy gdzieś w powietrzu. Nie mamy miejsca dla pasażera, nie mamy bagażnika, żeby zakupy przywieźć. Potrafimy jeździć tylko szybko, bardzo. Więc wszystkie inne samochody na tej autostradzie są dużo lepiej dostosowane do tej autostrady, a my się tam gubimy, rozbijamy i nie pokazujemy nawet 10% naszej możliwości. Natomiast jeżeli trafimy na tor, no to tam jesteśmy mistrzami. Tak samo jak trafimy na jakiś, nie wiem, motoshow, to wszyscy będą się gromadzić wokół tego bolidu F1, a nie nowego Fiata Pandy. Trzeba zrozumieć tą celowość tej diagnozy, że my musimy zdać sobie sprawę z tego, że w odpowiednich środowiskach jako osoby neuroróżnorodne pokażemy coś nieosiągalnego dla osób neurotypowych. Natomiast w świecie neurotypowym, no to będziemy my funkcjonować tak jak bolid na autostradzie. Tak jakoś pojedziemy, ale potrzebujemy dużo wsparcia. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że będąc neuroróżnorodnym, często po drodze spotykamy się z traumą. Chociażby z traumą niedopasowania, bo trauma to nie musi wynikać wyłącznie z takich wydarzeń spektakularnych, traumatycznych, typu wypadek, typu strata osoby bliskiej. Może wynikać właśnie z tego, że ciągle jesteśmy pod wpływem jakiegoś stresu. A bycie neuroatypowym w neurotypowej szkole na przykład, dokuczanie, niedopasowanie, niespełnianie oczekiwań nauczycieli, poczucie bycia głupim po prostu, no bo jeżeli mamy ADHD, nie potrafimy się skupić na lekcji, jeżeli to jest monotonny wykład, uchodzimy za takie osoby mierne po prostu, a prawda jest zupełnie odwrotna, mamy z IQ dokładnie taki sam rozkład jak w świecie neurotypowym, tylko nie potrafimy czasami tego wykorzystać w warunkach neurotypowych, tak, stworzonych dla osób neurotypowych, więc takiej traumy też doświadczamy. Często jest tak, że jak już trafiamy do specjalisty, to stan jest słaby. No i teraz osoby neuroróżnorodne bardzo różnie reagują na przykład na leki psychotropowe. Może być tak, że osoby neuroróżnorodne bardzo źle zareagują na łagodne leki SSRI, czyli te takie, które się wydaje w pierwszym kontakcie. Widzę, że pokazujesz na siebie palcem. Tak, ja też jestem w tej grupie właśnie. Te leki mogą albo nie zadziałać, albo mogą zadziałać źle, mogą wywołać zespół serotoninowy na przykład. Bo problemy nie wynikają z tej gospodarki serotoniną, tylko dopaminu i noradrenaliną. Może taka osoba dziwnie zareagować na leki. Może zareagować też dobrze, ale dobrze by było, żeby lekarz o tym wiedział. Może dziwnie zareagować nawet na benzodiazepiny. Mogą one w ogóle nie zadziałać, tak jak u osoby normatywnej one po prostu zwalają z nóg tak naprawdę. To u osoby neuroróżnorodnej mogą nie robić nic, a zwykła hydroksyzyna może powalić. Więc to też jest istotne, żeby idąc po pomoc do lekarza, żeby też było wiadomo, co z czego wynika, bo jest inne po prostu leczenie. Tak samo w terapii. Dotyczy to też terapii. Terapeuci też dobrze, żeby wiedzieli. Też dobrze, żeby wiedząc o tym, że osoba na przykład ma ADHD albo zespół Aspergera albo jakikolwiek inny obszar spektrum autyzmu, dobrze by było, żeby terapeuta nie traktował tej osoby właśnie jak każdą inną, czyli wiedząc, że osoba ma autyzm, żeby najpierw sprawdził, jakie cechy autystyczne ma i czy na przykład będzie potrafić odgrywać scenki w terapii, czy będzie potrafić pracować na emocjach, czy skorzysta w ogóle z tej formy terapii, bo to też nie jest tak, że osoba w spektrum nie potrafi tego, bo to jest też spektrum cech, tak? Są osoby w spektrum, które potrafią, więc ważne, żeby dopasować model terapii do tego, co przyniesie tej osobie korzyść.
Nie byłam w stanie ci przerwać, bo to było tak ciekawe, co mówiłaś. Bardzo dziękuję za to i za te poetyckie określenia, które mi ciepło przyniosły w sercu. Także bardzo ci dziękuję. Te trójkąty i koła. Super się czuję, myśląc o sobie, że jestem bolidem.
Bardzo się cieszę.
Chciałam za takie, wiesz, back to the basic trochę jeszcze cię popytać, bo będą nas słuchały osoby, które często nie mają pojęcia, tak, o tym, czym jest diagnostyka i dlaczego ona jest istotna. Albo będą na przykład, nie wiem, próbowały się samodiagnozować. Nie będę pytała, czy samodiagnozowanie się jest... Chociaż nie, właśnie zapytam. Co ty myślisz na temat takiej samodiagnozy? Dobre, złe? Szukanie u wujka Google'a informacji to potrzebne czy niepotrzebne? Jak to z twojego punktu widzenia wygląda?
Różnie z tym bywa. Jeśli chodzi o osoby neuroróżnorodne, to zazwyczaj one mają tendencję do wyszukiwania informacji z dobrych źródeł, interesują się, wnikają w te tematy bardzo głęboko, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale zarówno w ADHD, jak i w spektrum autyzmu jest ta hiperfiksacja. I często jest tak, że ta wiedza faktycznie, którą te osoby pozyskują, jest dość specjalistyczna. Dlatego ja szanuję bardzo osoby, które się autodiagnozują. Często jak do mnie trafiają i opowiadają o tym, że same podejrzewają u siebie neuroróżnorodność, to ja się wprost pytam, a jakie cechy u siebie widzisz? Powiedz mi po prostu, co u siebie widzisz, co wyczytałeś? Więc fajnie jest, jeżeli pacjent jest przygotowany, natomiast ja zawsze to też sprawdzam. To zawsze na pierwszej konsultacji, jeżeli osoba nie wie, po co przyszła, to wtedy sobie ją wypytuję, co się dzieje. Natomiast często jest tak, że te osoby wiedzą, po co przyszły, szczególnie jak przychodzą do mnie. Bo ja gdzieś tam w tym świecie neuroróżnorodnym już funkcjonuję jako osoba diagnozująca. Więc też jak przychodzą do mnie gdzieś z polecenia, to raczej mam takie przeczucie, że one już coś wiedzą na ten temat. I myślę, że to nie chodzi o samodiagnozowanie się, ale o pozyskanie wiedzy, co może być. I ostatnio robiłam takie szkolenie dla specjalistów, dla psychologów właśnie z tematu diagnozy i wskazaniem pierwszym do diagnozy, jakie podałam w tym szkoleniu, jest, że osoba sama u siebie podejrzewa.
Okej, czyli to tak naprawdę ma ręce i nogi.
Moim zdaniem tak.
Okej, widzisz, no to ja założyłam, że może to właśnie przeszkadzać diagnoście, a ty mówisz mi zupełnie coś innego, więc to jednak dobrze, że to pytanie zadałam. Jaka jest rola psychologa, a jaka jest rola psychiatry w diagnozie?
Tak naprawdę ja współpracuję z dwoma lekarzami jako zespół diagnostyczny. Moja rola w tej diagnozie jest taka, żeby zrobić wszystkie możliwe badania, zrobić bardzo szczegółowy wywiad, i to wszystko podsumować, tak żeby psychiatra nie musiał tracić kilkunastu wizyt czasami na te spotkania. Ja mam te wizyty dłuższe, bo 50-minutowe, czasami dwugodzinne, czasami czterogodzinne, nawet jeżeli pacjent tak sobie życzy i jest w stanie to wytrzymać oczywiście. Natomiast no, lekarze tyle czasu nie mają, więc czasami jest tak, że odsyłają do mnie na szczegółowe badania. Szczególnie jeśli przypadek jest taki, że no, neuroróżnorodność też może udawać inne rzeczy.
No do tego wrócimy. Mam takie bardzo ważne pytanie właśnie o różnicowanie. Tak. Czyli podsumowując, jakby ty zajmujesz się tym całym procesem związanym ze zbadaniem osoby, czy to nie jest z diagnozowaniem?
Nie.
To opowiadaj.
Generalnie diagnoza psychologiczna to jest inna diagnoza niż lekarska.
Okej.
Diagnoza psychologiczna to jest faktycznie przeprowadzenie badań, testów, których lekarz nie robi. Lekarz z kolei robi swoje badanie osobno i my nie wchodzimy sobie w drogę. My się uzupełniamy i wspieramy w tym. Też ja na przykład robiąc ten taki szczegółowy wywiad, staram się zbierać już historię zdrowotną rodzinną, historię wcześniejszego leczenia, żeby psychiatra też miał wgląd w to, żeby już też jakby mógł sobie doszczegółowić ten wywiad, ale szczerze mówiąc, na czym polega wywiad psychiatryczny? Nie do końca wnikałam w to. Lekarze mają swoje metody, każdy inną. Natomiast moja rola jest przeprowadzenie testów, przeprowadzenie badań psychologicznych narzędziami psychologa. Natomiast psychiatra robi diagnozę nozologiczną, czyli medyczną. On wystawia te F, to zaświadczenie o tym, że coś się dzieje. Ja takiego prawa nie mam i tego nie robię.
Czyli wasze kompetencje są komplementarne
tak.
do siebie. To jest taki pewnie modelowy sposób badania i diagnozowania i psychologicznego, i psychiatrycznego, który pozwala dojść do właśnie podsumowania, jeżeli rzeczywiście ta neuroróżnorodność w jakimś zakresie występuje, i do postawienia rzetelnej diagnozy. Tak sobie to wyobrażam.
W idealnym świecie. Wydaje mi się, że tak jest.
Weźmy może autyzm i ADHD. To chyba jest najczęściej, nie? Mm-hmm. U ciebie trafia? Mm-hmm. U ciebie?
Tak.
Jak to wygląda? Zacznijmy może, od czego wolisz? Od autyzmu czy ADHD?
To jest cała neuroróżnorodność, okay. Tak naprawdę. Ciężko je od siebie odseparować.
Czy diagnozujesz wszystko? Jakby próbujesz to...
Tak.
Okej, dobra.
Tak, generalnie ja zazwyczaj zaczynam od ADHD, dlatego że ADHD, jeżeli już postawiona jest hipoteza jakaś, mm-hmm. tak, że może ta neuroróżnorodność być... Tak, zaczynam od ADHD, dlatego że ono nie potrzebuje aż takiego różnicowania. Jeżeli objawy ADHD wystąpiły między 5 a 12 rokiem życia, to od razu możemy wykluczyć to, że te objawy spowodowało na przykład zaburzenie osobowości, ponieważ wiemy teraz, że już rys osobowości może się zacząć kształtować we wczesnym nastolenstwie. Natomiast ten 5-12 rok życia, tutaj jeszcze ten rys osobowości nie daje podobnych objawów do ADHD. Podobne objawy do ADHD może dawać trauma. Więc tutaj jakby szperamy jeszcze w tej traumie, natomiast są też różnice pomiędzy tym, jak objawia się trauma na przykład w zniekształceniach poznawczych, których w samym ADHD nie ma. Więc tutaj musimy odróżnicować tylko, co jest ADHD, a co ewentualnie jest traumą. Jeżeli pacjent zgłasza, że coś takiego miało miejsce, albo zgłasza, że nie pamięta nic z dzieciństwa, to też możemy mieć taką sugestię, że ta pamięć została wyparta przez jakieś wydarzenie i wtedy musimy troszeczkę podrążyć. No i też tutaj potrzebny jest właśnie zespół diagnostyczny, bo psychiatra swoimi metodami też będzie to różnicował, jeżeli ja taką sugestię dam, że tam coś się może dziać takiego, co może udawać to ADHD. Więc jak już sprawdzimy to ADHD, też wywiad pod ADHD jest dość długi. Ja go opieram na takim narzędziu DIVA, pewnie znanym większości osób, które w tej neuroróżnorodności jakoś tam już siedzą. To jest ustrukturyzowana forma wywiadu, podpowiedzi dla diagnosty. I wiem, że psychiatrzy też z niego korzystają. Natomiast on nie jest obowiązkowy i tu też chciałam zwrócić uwagę wszystkim osobom samodiagnozującym się. DIVA nie jest quizem dla pacjenta. Zarówno specjalistom chciałam zwrócić na to uwagę, jak i osobom diagnozowanym. Żeby zrobić ten wywiad, trzeba naprawdę wiedzieć, jak te objawy się prezentują. Ja miałam nieraz takie sytuacje, że pacjent przychodził z wypełnionym DIVA samodzielnie. Okazywało się, że po tym jego wypełnieniu objawów prawie nie ma. Po rozmawianiu o tym, w jaki sposób one mogły się u tego pacjenta właśnie prezentować, okazuje się, że ma maks. Także DIVA to jest coś, co trzeba robić ze specjalistą i nie samemu. Też nie zostawiać pacjenta z quizem, żeby sobie wypełnił i wychodzić z pokoju, tylko po prostu z nim cały czas o tych objawach rozmawiać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pacjenci w ciągu życia, szczególnie dorośli, tworzą sobie strategie kompensacyjne i kontrobjawy. Na przykład pytamy w DIVie, czy się osoba spóźnia i osoba odpowiada, nigdy się nie spóźniłem. I tutaj należałoby zadać pytanie, a jak ty to robisz, że się nigdy nie spóźniłeś? Albo ja mam zegarek na każdej ścianie, co ciągle zerkam, bardzo się tym stresuję. Jak mam spotkanie na 13, to już od rana czekam na to spotkanie. I nic innego nie robię. Więc to jest objaw tego, że nie ma poczucia czasu osoba, tak? Że ją to stresuje, że widocznie musiało się coś zdarzyć takiego, że było spóźnienie, była konsekwencja na przykład, która wytworzyła tą strategię kompensacyjną. Dlatego ten wywiad, tak jak mówię, nie robimy tego samemu, robimy to ze specjalistą. I ten wywiad pod ADHD jest dość długi. Tam często przy tych pytaniach też, jeżeli jest spektrum, to ono się zaczyna też objawiać. Ten wywiad też dotyczy zachowań z dzieciństwa, które też musimy przeanalizować, jeżeli diagnozujemy właśnie spektrum autyzmu. Dlatego ja lubię od tej diwy zaczynać, dlatego że dostaję tam bardzo dużo informacji. Takich, że już to spektrum muszę dobić tylko tak naprawdę, brzydko mówiąc. Natomiast jak już skończymy tą diwę, to wtedy się biorę za spektrum. Jeżeli ono faktycznie gdzieś tam się, czy w wywiadzie wstępnym, czy osoba podejrzewa, czy właśnie w trakcie wywiadu pod ADHD coś się jeszcze okazuje. Bo też jest tak, że spektrum i ADHD często współwystępują. Z tego, co pamiętam, to do 80% osób w spektrum może mieć ADHD i do 50% osób z ADHD może być w spektrum. Więc ja nawet w trakcie pierwszej konsultacji pacjentowi daję takie przesiewówki do wypełnienia, kwestionariusz AQ, który też wiele osób zna, żeby po prostu zobaczyć, tak? Węszyć jak terier, czy coś tam się nie dzieje. Więc ten AQ też jest wstępną sugestią, czy tego spektrum w ogóle szukać. No i samo spektrum to też jest wywiad, który już robię, już nie robię go według żadnego stelażu. Można go robić według stelażu, są takie kwestionariusze, no nie kwestionariusze, tylko takie protokoły obserwacji, czy kwestionariusze ADR, ADOS-2. Ja tego nie używam, niepotrzebne jest mi to. Natomiast wiem, że diagności lubią tego używać i to też daje jakąś taką dużą pewność tej diagnozy, jeżeli jest użyty taki stelaż. No i w zasadzie to tyle. No. Też musimy zobaczyć, ile tych spotkań nam jest potrzebne, bo dużo rzeczy z dzieciństwa się nie pamięta albo są poukrywane. Natomiast u dzieci jest troszeczkę, wbrew pozorom, łatwiej, dlatego że to są dzieci. Ponieważ warunkiem zdiagnozowania jednego i drugiego jest występowanie objawów w dzieciństwie, no to już mamy to kryterium spełnione, jeżeli te objawy występują.
Bo przychodzi dziecko.
Natomiast u dzieci o tyle jest trudno, że wielu diagnostów, wielu specjalistów mówi, że na przykład ADHD diagnozuje się od 6 roku życia, co moim zdaniem nie do końca jest takie bezpieczne dla tych dzieci, bo możemy to już zaobserwować dużo wcześniej i dużo wcześniej podjąć jakieś działania. Możemy stwierdzić wcześniej nadpobudliwość psychoruchową, możemy zauważyć zaburzenia koncentracji już w przedszkolu, a jeżeli nie mamy pewności, to możemy zdiagnozować rodziców. Dlatego, że jeśli chodzi o ADHD, to prawdopodobieństwo dziedziczenia po jednym rodzicu jest około 60%, a po dwóch 90%. Więc ponad 90. Więc jeżeli mamy wątpliwości, to po prostu ja diagnozuję rodziców wtedy. Wiemy, z czym się możemy mierzyć. Wiemy, że trzeba mieć rękę na pulsie i obserwować dziecko. Jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, to też nie pamiętam po jednym rodzicu, jak jest, ale po dwóch to jest też 80% koło. Więc to są takie duże prawdopodobieństwa.
No tak, no to masywne wartości.
Tak. Tak. Jeśli chodzi o ten 6 rok życia u dzieci, no to tutaj mamy wystandaryzowane narzędzie do badania Connors-3 i ono jest od 6 roku życia do 18 właśnie. Natomiast można innymi metodami faktycznie zaobserwować, chociażby wywiadem czy obserwacją można już te objawy zauważyć i taką diagnozę postawić.
W takiej modelowej, bo o takiej dzisiaj opowiadamy, diagnostyce i badaniach uczestniczy pacjentka czy pacjent, niezależnie od tego, czy to będzie dziecko, czy to będzie dorosły. I domyślam się, że interesują cię też, szczególnie przy dzieciach, zdania czy opinie otoczenia, czyli rodziców, nauczycieli, dobrze myślę?
Jeśli chodzi o dzieci, to w ogóle udział rodziców jest obowiązkowy. Przynajmniej w moim wypadku. Zawsze robię wywiad rozwojowy, w którym to wywiadzie też zawieram takie pytania o historię rodzinną, zdrowotną. Czy na przykład gdzieś w rodzinie jest zdiagnozowana ta neuroróżnorodność? Bo to też jest dla mnie wskazówka do szukania. Przebieg ciąży, porodu, potem pierwsze 3 miesiące życia, do 3 roku życia, jak się dziecko zachowało, jak się bawiło, jak się adaptowało potem w placówkach różnych. Więc tak naprawdę u mnie pierwsze 3 spotkania są wyłącznie z rodzicami, a potem z dzieckiem, niezależnie od wieku. Jeżeli dziecko jest już komunikatywne, no to sobie rozmawiamy, ja sobie dziecko obserwuję, próbujemy nawiązać relacje. Zanim zrobię tego Connorsa z dzieckiem, to też próbuję się z nim zakolegować, bo no nie chciałabym takiej sytuacji też, że dziecko wchodzi i nie wie, o co chodzi, a ja mu zadaję pytania do testu na przykład. Więc tutaj też próbuję najpierw stworzyć tą relację z dzieckiem. Dlatego diagnostyka dziecka czasami jest dłuższa, mimo że nie musimy szukać jakichś różnicowych tematów. Natomiast u osób dorosłych jak najbardziej. To się nazywa heteroanamneza. Mamy 2 rodzaje właśnie wywiadów. Autoanamneza to jest wywiad z pacjentem, jego przeżycia, jego obserwacje, a heteroanamneza to jest wywiad z jego otoczeniem, z jego przyjaciółmi, z jego rodzicami, z partnerem, partnerką, osobą partnerską. Tutaj to jest też szczególnie istotne. Czasami nie mamy na to też czasu, ale taką jedną sesję można poświęcić właśnie, chociażby właśnie osobie partnerskiej, żeby ona się wypowiedziała czy potwierdza. Zdarza mi się też zapraszać pacjenta z osobą bliską już na tą diwę, na ten wywiad na przykład o ADHD albo spektrum, że siedzą razem i mówią.
A pamiętasz jak?
Natomiast no, jeżeli osoba deklaruje, że będzie tym skrępowana, to wtedy nie. To wtedy to są osobne wywiady.
To, co często czytam i często widzę, to właśnie szczególnie przy ADHD, że tam bipolar, HAT, PTSD, CPTSD.
Narcyzm. Borderline.
No właśnie, że tam mnóstwo rzeczy może w ogóle jakby udawać siebie wzajemnie.
Może udawać siebie wzajemnie i może współwystępować, więc to jest podwójnie takie tricky, czyli podchwytliwe dla nas diagnostów, bo na przykład HAT współwystępuje z ADHD i z tego co wiem, on współwystępuje dlatego, że jest podobna metylacja tego receptora serotoninowego i tam jakieś duże współwystępowanie, kilkanaście procent jest właśnie takie genetyczne po prostu. Więc jak najbardziej, natomiast HAT ma swoje charakterystyczne objawy, często jest też mylony i przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają zdiagnozowane właśnie zaburzenia afektywne dwubiegunowe, chorobę afektywną dwubiegunową, czyli HAT. Są na lekach na HAT, które działają dokładnie odwrotnie do tego, co potrzebujemy w ADHD. Ja ich pytam na przykład, czemu ten HAT? Osoba mówi, no bo miałem taki epizod, że przez 4 dni spałem po 2-3 godziny. Miałem wielką pogoń myśli, byłem strasznie podjarany. Ja mówię, a jak ty to robiłeś, że spałeś po 2-3 godziny? Nie no, jechałem na Red Bullach i w końcu nie wytrzymałem. Mówię, no dobra, to nie jest objaw HAD-u. W HAD-zie mamy tak, że ten sen się skraca i my jesteśmy wypoczęci po tych 3-4 godzinach snu. Nie musimy stosować żadnych wspomagaczy, żeby nie spać. A tutaj się okazało, że osoba była po prostu zajęta nowym projektem. Dużo dopaminy dostała przez to, że była nowość. To tak działa w ADHD, ale tak naprawdę epizodu hipomanii nigdy nie miała. Więc ten HAD da się odróżnicować. Miałam też pacjentów, którzy mieli jedno i drugie. I to też się udało odróżnicować, dlatego że w HAD-zie też często występują takie objawy psychotyczne. O mamy, duża jest podejrzliwość wokół świata w tych epizodach maniakalnych na przykład. Albo odwrotnie, duża ufność. Jest taki obniżony samokrytycyzm do tego stopnia, że osoba sama deklaruje, że w tym okresie po prostu traciła kontrolę nad tym, jak się sama ze sobą czuła. Tu szczegółowy wywiad, po prostu trzeba wniknąć, a dlaczego tak się działo? Jak to robiłeś, że tak się działo? A jak miałeś te omamy, to z czego to wynikało? W jakim byłeś w stanie? I się okazuje, że on był po prostu bardzo zmęczony. I takie omamy słuchowe na przykład, czy wzrokowe, przy takim dużym zmęczeniu też mogą wystąpić. To jest taki neurologiczny objaw po prostu zmęczenia, a nie zaburzenia. Borderline, wspólne cechy, impulsywność na przykład. Ta niska samoocena, tylko że w borderline raczej ta niska samoocena będzie konstans. W ADHD będziemy mieli takie przybłyski, jak ktoś nam powie komplement albo coś nam się uda, że przez chwilę będziemy czuli się dobrze. W ADHD te zmiany nastrojów też, tak jak w borderline, mogą cyrkulować tak w ciągu dnia szybko. Natomiast borderline raczej to będzie między gniewem a takim nastrojem depresyjnym. W ADHD to może być między gniewem, depresją, zadowoleniem, wszystko. Czymkolwiek, wszystko, tak. Oczywiście to nie jest tak, że to, co ja teraz mówię, to jest złota zasada i zawsze tak będzie.
Mówimy
cały czas o spektrum, więc to jest takie coś, co może wzbudzić nasze podejrzenia, tak, że jest współwystępowanie albo właśnie jest inny temat do obejrzenia, niż by się mogło z pozoru wydawać. Narcyzm. Dlatego, że w ADHD jest duży lęk przed odrzuceniem i duży lęk przed krytyką. Na krytykę się reaguje bardzo dotkliwie. Ona potrafi nawet fizycznie boleć te osoby. I w narcyzmie mamy to samo. Mamy odrzucanie krytyki i to czasami się wiąże z takim nawet agresywnym sposobem odrzucania tej krytyki. Z wyolbrzymianiem tej krytyki. Z wyolbrzymianiem tego, co nam krytyka zrobiła. Więc też czasami się taką łatkę przybija osobie z ADHD, że gdzieś tam jest rys narcystyczny. W spektrum na przykład też się ten narcyzm przybija, bo zachowania są takie, które wyglądają na egocentryczne, a osoby w spektrum czasami po prostu nie rozumieją norm społecznych, nie rozumieją, że mają się witać z osobami, których nie lubią na przykład, tak? Bo to jest nielogiczne. I nie dlatego, że chcą okazać pogardę, tylko dlatego, że to jest dla nich nielogiczne. Nie wynika jedno z drugiego, tak? Bez sensu. Więc tutaj też osobowość anankastyczna na przykład też się trafia przy spektrum, dlatego że przy spektrum i przy tej osobowości anankastycznej mamy na przykład duże przywiązanie do regulaminów, do rutyny, do porządku, do jakiegoś ustawiania rzeczy właśnie tak, żeby były w jakiś tam sposób ulokowane. Natomiast tutaj też różnica jest taka, że w spektrum niekoniecznie wystąpi coś takiego jak duża chęć zarządzania innymi ludźmi. W osobowości anankastycznej raczej będzie ta chęć, żeby wszyscy chodzili tak, jak ja mówię. Albo taka ocena też innych, że mój kręgosłup moralny jest jedynym właściwym. Jeżeli ty masz inny, to ja nie będę się z tobą kolegował. W spektrum tego nie ma. Oczywiście one mogą się też nakładać. OCD też jest często mylone ze spektrum, dlatego że jest to duże przywiązanie do rutyny. Na przykład niektórzy mają, ja tak mam, że nie wyjdę z domu, jak nie pościelę łóżka. I to też było uważane, że to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Natomiast nie jest nim dlatego, że on nie ma żadnego magicznego znaczenia. Nic się nie stanie, jak ja tego łóżka nie pościelę. To będzie dla mnie konsekwencja, że ja będę myślała o tym cały czas, że jest nieposłane i to mnie będzie denerwować. Ale nie, że na przykład, nie wiem, no coś się stanie, jak ja tego nie zrobię, tak? Albo zapobiegnę czemuś, jeżeli to zrobię. To też jest mylone. Zaburzenia nerwicowe, takie lękowe. Nerwice przy ADHD, bo przy ADHD mamy tendencję do przewidywania przyszłości w sposób taki czujny. Co może nam grozić, tak? I wymyślamy wszystkie możliwe rozwiązania dla tego. Więc to różnicowanie to jest bardzo złożony temat i czasami to trwa i trwa. Natomiast to wszystko robi się poprzez wywiad, poprzez szczegółowy wywiad i dojście do tego, z czego wynikają dane zachowania osoby, z czego wynikają dane myśli i emocje. I dochodzimy do tego, że podłoże jest takie, a nie inne.
Brzmi to mega, mega skomplikowanie. Także szacun za mega trudną pracę w ogóle. To myślę, że to... Tak sobie teraz wyobrażam odpowiedzialność, którą gdzieś tam, wiesz, niesiesz w tym, co robisz, tak? Jakby, że to efekt takiej diagnostyki, jakby właśnie postawienie diagnozy i sam sposób leczenia. Przecież za każdym razem może się trochę różnić, co innego będzie potrzebne, także szapoba. Chciałabym kilka mitów rozwalić z tobą tutaj jeszcze. Od takiego bardzo zabawnego, z przekąsem mówiąc, zacznę. I to będzie o ADHD, bo na ADHD dostaje się narkotyki, które stymulują i w ogóle tak się człowiek zajebiście czuje. Więc pójdę do lekarza albo do diagnosty i udam, że mam to ADHD. No i dostanę te amfetaminy i będę po prostu ją żrać do końca życia. Czy można oszukać diagnostę skutecznie?
Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo... Jeśli chodzi o same te narkotyki, które my bierzemy, bo ja też biorę Medikinet, czyli naszą magiczną pigułkę, to przede wszystkim to jest taka mikrodawka. To nie jest taka dawka, która nam podbije dopaminę, tak jak nam podbija to amfetamina. Trzeba było naprawdę wziąć dużo tabletek, puls by nam poszedł w kosmos i to nie byłoby bezpieczne. Raczej oszukanie diagnosty, no to zależy jaki diagnosta. Wydaje mi się, że mnie trudno byłoby oszukać. Tym bardziej, że ja sama mam ADHD i wiem, jak niektóre rzeczy wyglądają. To też widać, czy po sposobie mówienia, czy po sposobie poruszania się, siedzenia. Teraz my jesteśmy w trudnej sytuacji, bo musimy siedzieć w miejscu.
Ale mogę wam powiedzieć, że jak weszłam do studia, Zuza była pierwsza, razem z Dorotą, którą bardzo pozdrawiamy. Weszłam do studia i to chyba było twoje pierwsze albo drugie pytanie do mnie, czy neuroróżnorodność również występuje w moim przypadku, ponieważ od razu to widać.
Coś w tym jest, coś w tym jest. Myślę, że to też jest taka cecha, że my się rozpoznajemy troszeczkę na odległość, ale tak, myślę, że da się oszukać diagnostę.
No, żeby było jasne, drodzy nasi słuchający, absolutnie tego nie polecamy, nie zalecamy, odradzamy kompletnie, bo to jest wasze zdrowie i w konsekwencji życie, więc...
To też jest tak, że my jako ADHD-owcy reagujemy trochę inaczej na te leki. Nasz organizm się wycisza, nasz układ nerwowy zwalnia. Natomiast u osoby normatywnej ten układ nerwowy przyspieszy. Może to podbić lęk na przykład, może to właśnie przyspieszyć puls w taki sposób niebezpieczny, czy zwiększyć ciśnienie krwi w sposób niebezpieczny. Także u nas te leki działają dokładnie odwrotnie. My potrafimy po tej metamfetaminie, nasz pochodnej metamfetaminy, po
dobrze telefonie. Spać.
Tak, potrafimy. Niektórzy biorą taką mikrodawkę 5 mg na sen po prostu.
Kolejny taki, no dla mnie mit, nie wiem czy to nie będzie mit, ale nie do końca osobiście to rozumiem, więc trochę subiektywna jest ta moja ocena trochę już tej sytuacji i pytanie, które zadam jest takie, że spotkałam się z opiniami i zdaniami psychologów i psychoterapeutów i terapeutów, takich, którzy jakby mają interwencje terapeutyczne, tak? Nie mówimy teraz o psychiatrach. Że diagnoza to nie jest dobra rzecz, bo to jest taka łatka, a trzeba jakby pracować z człowiekiem, a nie z diagnozą. I ta diagnoza w ogóle nie jest ci potrzebna, droga osobo. Co ty na to?
I tak i nie. Mój przyjaciel, terapeuta, który się zajmuje osobami neuroróżnorodnymi, pozdrawiam Piotruś, pierwsze zdanie, które na szkoleniu dla specjalistów mówi, że to nie jest ADHD na nogach.
Okay.
Czyli nie stosujemy żadnych protokołów, żadnych takich metod, które zawsze przy osobie z ADHD zadziałają. Nie. Każda osoba jest inna, nieważne czy ma ADHD, czy nie ma. Jeżeli przychodzi na terapię po pomoc, to trzeba zobaczyć, w czym ona tej pomocy potrzebuje. Być może będzie potrzebowała takiej coachingowej pomocy faktycznie z objawami ADHD. No to wtedy pracujemy taką terapią skoncentrowaną na rozwiązaniu, szukamy jej rozwiązań, szukamy jej jakiegoś sposobu na to, żeby sobie zwiększyć komfort życia. Natomiast te osoby też mają inne problemy, na przykład adaptacyjne, depresje, nerwice. Wtedy pracujemy z depresją i nerwicą. biorąc pod uwagę to, że osoba ma ADHD. Nie proponujemy jej na przykład mindfulnessa. Osobom ze spektrum też możemy nie proponować mindfulnessa, bo one są w tym trybie w zasadzie cały czas, bo mamy taką sensorykę, że ciągle jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje sensorycznie. Nie musimy w to wnikać i to jest dla nas na przykład denerwujące. Nie mówię, że dla wszystkich, ale u niektórych ten mindfulness faktycznie fajnie działa, ale u niektórych może nie działać, tak? Więc to jest kwestia doboru techniki i do tego diagnoza jest potrzebna, ale my też musimy sprawdzić, jak ta osoba będzie reagować, bo ona może na różne techniki reagować zupełnie normatywnie. Więc tutaj musimy posprawdzać. Tak? I myślę, że takie sprawdzanie i tak w procesie tej diagnozy terapeutycznej, bo to jest jeszcze inna diagnoza, i takie sprawdzanie ma miejsce albo przynajmniej powinno mieć miejsce. Natomiast sama diagnoza jest moim zdaniem potrzebna, bo sam proces diagnostyczny jest terapeutyczny. Znam takich diagnostów, których ogromnie szanuję, od których też się uczę, którzy traktują proces diagnozy jak już wstęp do terapii. I ja też tak tę diagnozę traktuję. Tu mój apel, żeby nie traktować osoby jak robota. Przychodzi człowiek i czasami jest tak, że ten człowiek nam się w trakcie diagnozy rozpada, bo wychodzi trauma. Musimy wtedy jako psychologowie zmienić ten tryb szukania, jak terier robienia testów. Musimy położyć tej osobie rękę na ramieniu, powiedzieć jestem z tobą i będę z tobą przez cały ten proces. Tak? I często jest tak, że osoby, które ja mam w diagnozie, mają do mnie numer telefonu, mają do mnie messengera, mogą pisać, kiedy się źle czują. Ja w miarę możliwości będę im próbowała pomóc, bo ten proces diagnostyczny jest bardzo odsłaniający. On odsłania miękki brzuszek, trzeba powiedzieć o różnych rzeczach, które nie są przyjemne i to już jest krok milowy w drodze do terapii. Dlatego też apeluję, żeby psychologowie czasami zmienili się w terapeutę w trakcie tej diagnozy, wyczuli, że nie można po prostu naciskać w danym momencie, albo trzeba przerwać, albo trzeba wysłać po leki, żeby osoba zyskała zasoby. To też jest tak, jak pytałaś o to różnicowanie, to jeżeli osoba przychodzi nam w rozsypce, to różnicowanie też będzie trudne. Więc ja często, jeżeli wyniucham tą neuroróżnorodność, zaczynam od ADHD, wysyłam po leki na ADHD i proszę sobie, żeby sobie posiedziała miesiąc na tych lekach, odmaskowała się, zobaczyła, z czym tak naprawdę ma problem, żebyśmy mogli dalej to kontynuować i różnicować. Podsumowując, zgadzam się z tym, że człowiek tam jest, a nie diagnoza. Natomiast sam proces diagnostyczny jest terapeutyczny, samo poznanie siebie i wgląd, podjęcie próby już dokonania pewnych dostosowań wokół siebie, zrozumienia, że pewne rzeczy nie wynikają z naszego lenistwa, tylko z tego, że my nie mamy pewnej funkcji, na przykład zrzucenie poczucia winy, to już jest bardzo terapeutyczne.
Kolejny mit, który chciałabym trochę chyba rozwalić. Ja już mam tak bardzo oczywiste te objawy i w ogóle mam po prostu, diwę rozpykuję na 100%, to jak pójdę do jednego lekarza na jedną wizytę, do jednego psychiatry, to te 45 minut zupełnie wystarczy, żeby on mnie tutaj zdiagnozował i wystarczy. Koniec.
I tak, i nie.
Okej. Okay.
Ci lekarze, z którymi ja współpracuję, potrafią w jedno spotkanie zdiagnozować neuroróżnorodność, bo są kozakami po prostu w tym. I tak, to się zdarza. Mamy taką listę lekarzy w ogóle w tym świecie naszym neuroróżnorodnym, którzy to potrafią. Nie będę wymieniała nazwisk, bo to by było niesprawiedliwe, bo ich jest bardzo dużo, na szczęście. Ale też za mało.
Za mało,
za mało, bo terminów do nich nie ma. Natomiast tak, tacy guru od tego tematu potrafią to zrobić w tak krótkim czasie. Więc to nie do końca jest moim zdaniem mit. Jeżeli wykryją, że coś jeszcze tam jest, to często albo sami dodiagnozowują potem, ale to jest to coś jeszcze. To już jest różnicowanie. Albo odsyłają do psychologa, z którym współpracują, żeby to odróżnicował i wrócił po prostu z informacją. Więc nie, to nie jest mit do końca.
Dobra. Właściwy wybór specjalisty.
Dokładnie.
Generalnie wtedy już to nie jest mit, tylko rzeczywiście daje radę ten sposób diagnostyki. Dzieci i mit. To dziecko to musi być w zasadzie już takie nie dziecko, tylko musi mieć, 10-11 lat, żeby je diagnozować, bo wcześniej to zupełnie nie ma sensu, bo wszystkie dzieci są jakieś takie właśnie, nie wiem, albo właśnie wycofane czasami, a czasami szaleją, więc trzeba poczekać z tym procesem diagnostycznym. Jak to wygląda u dzieci?
Są takie etapy w rozwoju dzieci, kiedy faktycznie pewne zachowania podobne do neuroróżnorodności są adaptacyjne, wynikają z rozwoju. I tutaj bardzo głęboka wiedza diagnosty na temat prawidłowego rozwoju dzieci, przynajmniej do tego 7 roku życia, będzie kluczowa. Ja pewne rzeczy widzę u dzieci. Na przykład do 3 roku życia dzieci bawią się obok siebie, a nie ze sobą, więc tego obszaru można nie sprawdzać, czy dziecko współpracuje w zabawie z innymi dziećmi. ale możemy sprawdzić, czy współpracuje w zabawie z dorosłymi albo ze starszymi dziećmi. I tu już będzie jakaś podpowiedź. Rozwój, etapy rozwojowe, rozwój psychospołeczny, rozwój mowy też jest kluczowy, rozwój motoryczny też jest kluczowy, integracja sensoryczna. Ja specjalnie robiłam podyplomówkę z integracji sensorycznej, żeby się dowiedzieć, jak to rozpoznać u nawet już maleńkich dzieci. Problemy ze snem, problemy z hałasem na przykład. Dzieci neuroróżnorodne mają swoje charakterystyczne zachowania, tak zwane STIMy, czyli zachowania autoregulacyjne. I ja bym nie czekała. I ja mam takie czasami nawet dwulatki w diagnozie, i faktycznie jesteśmy w stanie zaopiekować się tymi dziećmi w taki sposób, że one czują ulgę. Bo to nie chodzi o to, żeby je przymusić do dostosowania się do neurotypowego świata. I to też apeluję do rodziców i terapeutów, żeby czekać na to, że dzieci będą mogły zdecydować o tym, czego się chcą na przykład nauczyć. Szczególnie w terapiach behawioralnych. Natomiast my możemy już dokonać jakichś dostosowań. Są dostosowania tego typu, na przykład mój syn na spacerze co jakiś czas musi dotknąć głową ziemi. Ja mu na to pozwalam, olewam to, bo to jest jego uziemienie, tak? Albo ma swój kocyk, z którym wszędzie chodzi. I ktoś mi zasugerował, że już jest czas, żeby zabrać mu ten kocyk, bo on ma już ponad 2 lata, właśnie. Ja mówię, po co? Jak będzie chciał z nim chodzić, to będzie z nim chodził do 18 roku życia, albo jeszcze dłużej, tak? To jest jego taki strefa komfortu, ten kocyk. Więc chodzi z tym kocykiem. I to są też rzeczy, których ja jestem świadoma, że jak mu to zabiorę, to on będzie się czuł gorzej. I takich rzeczy po prostu nie robię, bo wiem.
No nie ma sensu moim zdaniem. Każdemu takiego kocyka życzę. Czymkolwiek ten kocyk będzie się objawiał i jakąkolwiek emanację przybierze. No widzisz, no chciałam pogadać o mitach, a w sumie to takie nie mity, tylko jak zwykle to w psychologii u was bywa. To zależy.
Tak.
Ale
jest.
Bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie tych kwestii kilku, które mnie osobiście gdzieś tam interesowały bardzo. Na koniec chciałabym jeszcze wrócić do tego właśnie tajemniczego albo nietajemniczego. Jak to my się przyciągamy i jak to się dzieje, że my się rozpoznajemy, bo ja się absolutnie, totalnie z tym zgadzam. Naukowo niewiele o tym wiem albo nic i osobiście uważam, że jest taka jakaś magia, ale na pewno są jakieś wytłumaczenia, dlaczego my się tak przyciągamy, jak to się dzieje.
Ja mam taką teorię, która jest niepoparta absolutnie niczym, to jest wymysł. Mój i mojego męża trochę wynikający z dyskusji gdzieś tam w samochodzie pomiędzy jednym sklepem a drugim. My mamy taką teorię, że my się przyciągamy po to, żeby zachować odpowiedni stosunek, liczbę w populacji, tak? Ten procent, którym jesteśmy, bo gdybyśmy tak się rozmnażali z dowolnymi osobami, na przykład osobami neurotypowymi, to mogłoby być tak, że nasz neurotyp w końcu by się rozprzestrzenił na cały świat.
I dominowałby.
O,
a każdy świat ma ADHD-owców 100%, to by było.
Każdy w populacji moim zdaniem ma jakąś funkcję. Jakbyśmy się cofnęli do tych czasów, kiedy żyliśmy w plemionach, w lasach, to ten ADHD-owiec, taki czujny, szybki, szybko męczący się, ale sprinter jednak, miałby swoją funkcję. My też się potrafimy szybko nauczyć czegoś, jeżeli mamy taką potrzebę. Czyli mamy ten deadline na przykład, albo jest ciekawość, jesteśmy motywowani strachem albo ciekawością. Więc powiedzmy, że przenosimy się z tym plemieniem w jakieś nowe miejsce, no już nie zbieramy owoców, tylko musimy się nauczyć polować na szybkie zwierzęta. No więc musimy coś wymyślić. Wymyślamy ten łuk ze strzałami. Szybko się uczymy go robić. Jak się nauczymy strzelać, to już nas nie interesuje. To już kolejna czynność i kolejna i kolejna. Autysta to mógłby być na przykład ten szaman, który tłumaczył świat, który łączył kropki, tak? Wyciągał wnioski, ciągnął gdzieś plemię poznawczo w górę. Mam taką teorię, że autyzm to jest taka próba ewolucji, jak bardzo możemy podkręcić procesy poznawcze. Więc każdy moim zdaniem w populacji rolę ma. My po prostu, jak to mówi moja koleżanka, żyjemy w takich antyantropologicznych czasach. Czyli społeczeństwo nas gdzieś tam uziemiło i my staliśmy się dysfunkcyjni, ale w momencie apokalipsy zombie moglibyśmy znowu być właśnie funkcjonalni. Mogłaby nasza rola w społeczeństwie, w populacji zostać przywrócona. Taka pierwotna. No i to przyciąganie właśnie, to mi się wydaje, że po pierwsze łatwiej nam jest się zrozumieć, jesteśmy dla siebie ciekawsi.
To na pewno.
A drugie to właśnie być może jest to takie właśnie ewolucyjne, żeby zachować odpowiedni stosunek w populacji.
Coś w tym jest i te atawistyczne wajby mi osobiście bardzo pasują do mojej własnej teorii, nie opartej niczym.
One wszystkim pasują w zasadzie, bo ja zawsze na koniec diagnozy, jak już widzę, że osoba jest neuroróżnorodna, to mówię do niej takie hasło, które gdzieś tam funkcjonuje też w jednym z podcastów, chyba TEDx. Witam w neurotypowym świecie. Welcome to the tribe.
Welcome to the tribe.
I to jest coś, co te osoby mi mówią, że przechodzą ich ciarki wtedy, że oni faktycznie czują się. To jest pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, że nie są gorsi. że oni mają swoje miejsce i to jest bardzo potrzebne, gdzieś przynależeć, bo każdy człowiek ma potrzebę przynależności, potrzebę miłości, potrzebę bycia akceptowanym. I to jest pierwsze zdanie, które oni słyszą na dowód tego, że mają swoje miejsce. I być może to jest też efekt tego taki ściśle socjologiczny, że znajdujemy to swoje plemię, znajdujemy to miejsce, ten swój tribe.
Zuza, z tobą w tym plemieniu jest być super i z wieloma innymi osobami, które mi na drodze było dane spotkać i na pewno jeszcze będziemy się spotykać z wieloma innymi. Jeżeli tam jesteście i nas słyszycie i myślicie sobie, że może to jest to samo plemię, to dajcie znać. Zuza, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Była wspaniała i wspaniałe informacje nam tutaj przekazałaś. Myślę, że porządkujące bardzo wiele rzeczy. Bądźmy dla siebie czuli.
Ja dzięki. Też chciałam ci podziękować przede wszystkim za zainteresowanie tematem w imieniu osób neuroróżnorodnych.
To też fajnie, moje imię.
No właśnie, fajnie, że to się gdzieś tam popularyzuje i będzie większa świadomość. Także bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co.